Jasnogórska Matko Kościoła, jesteśmy, pamiętamy, czuwamy, pragniemy trwać przy Bogu pomimo naszych słabości. Dziękujemy za Twój jasnogórski wizerunek, ten zewnętrzny znak Twojej obecności, tak mocno obecny i znany w życiu naszego narodu. Wpatrujemy się w Twoje oblicze, tak znane Polakom. Ty też patrzysz na nas z całą siłą troski matczynej i wskazujesz na Tego, którego mamy wybierać, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, drogę, prawdę i życie. Królowo apostołów, stając do apelu, w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła uświadamiamy sobie tę prawdę, że to Jezus wybiera ludzi, by szli za Nim. On sam powołał Piotra i Pawła na apostołów. Tylko On może udzielić mocy i odwagi do głoszenia Jego nauki. Piotr po trzykrotnym zaparciu się i ofiarowanym przez Pana przebaczeniu po trzykroć wyznał Mu swą miłość. Paweł, podniesiony łaską Bożą, doznał przemiany z prześladowcy chrześcijan w żarliwego głosiciela Ewangelii, zdolnego do niewyobrażalnych poświęceń. Wpatrujemy się dziś w ich wiarę i prosimy o wstawiennictwo za nami i całym Kościołem. Matko zatroskana o los swoich dzieci, mamy świadomość, że żyjemy w więzieniu naszych grzechów, słabości i niewierności. Tylko Pan może nas z tego wyprowadzić. Jedynie Jego moc może wybawić nas od zła i wyzwolić od wszelkiej trwogi. Dopiero jako ludzie wolni będziemy zdolni do oddawania Mu chwały całym naszym życiem. Będzie ono świadczyć, że rzeczywiście, jak apostołowie Piotr i Paweł, uznaliśmy w Jezusie Mesjasza, Syna Boga Żywego. Maryjo, ucieczko grzeszników, nadziejo człowieka utrudzonego i grzesznego, dziękujemy za łaski, które swoim wstawiennictwem wciąż nam wyjednujesz. W wychowaniu do spełnienia trudnego zadania w Kościele Bóg uwzględnia bolesne upadki, by nauczyć człowieka pokory. Świadomość słabości stawia człowieka w prawdzie wobec Boga i wobec ludzi. Własny grzech może być trudną, ale niezwykle ważną lekcją w życiu człowieka, lekcją mądrości. Bóg niejako zgadza się na to, żebyśmy popełnili zło, abyśmy potrafili zobaczyć siebie w prawdzie. Za wstawiennictwem dwóch wielkich świętych, których Bóg z powodu grzechu nie odrzucił, lecz wybrał jako narzędzia do uświęcenia świata, Prosimy Boga, byśmy umieli stanąć przed Nim w prawdzie o nas samych. Królowo apostołów, Tobie zawierzamy Kościół Chrystusowy, Ojca Świętego Benedykta XVI, następcę Świętego Piotra. Naszą Ojczyznę, nasze rodziny, parafie i nas samych. Pamiętamy o chorych i cierpiących. Zaprowadź nas do portu zbawienia, byśmy tam mogli widzieć Jezusa, mieć z Nim radość wieczną. Maryjo, Królowo Polski, bądź z nami na każdy czas. Matko Chrystusowa, zawierzamy wszystkich życzliwych ludzi, ofiarodawców i dobroczyńców Jasnej Góry, wspierających to święte miejsce. Zawierzamy wszystkich tutaj obecnych, jak również łączących się z nami drogą radiową i telewizyjną. Zawierzamy Cię tych, którzy tak licznie korzystają tutaj z sakramentu pokuty i pojednania. Modlimy się o nowe, święte powołania, by owocowały nowym zapałem ewangelizacyjnym. Jasnogórska Matko Pielgrzymującego Kościoła, zawierzamy Ci pielgrzymów dnia dzisiejszego, wśród nich księdza prałata Henryka Jankowskiego, który przybył do Twojego tronu i ofiaruje kielich złoto-bursztynowy i puszkę. Zawierzamy tak liczne przybyłe dzisiaj pielgrzymki piesze. Z Chorzowa, z parafii świętego Franciszka, z Bytomia, z parafii świętego Wojciecha, z Chorzowa, z parafii świętej Barbary, z Jastrzębia Zdroju, z Łazisk Górnych, z Połomi koło Wodzisławia Śląskiego, z Leszczyn koło Rybnika, ze Skoczowa, z Nysy, z parafii świętego Jana Chrzciciela, pielgrzymka rowerowa, pielgrzymki z Niemiec i ze Szwajcarii, z diecezji Freiburg, pielgrzymkę z Marklowic w diecezji katowickiej. Zawierzamy nasze rodzinne parafie, Kurów, Końskowole, Dębę, Kazimierz, Wąwolnicę. Zawierzamy parafię Żarnów i diecezję radomską, przeżywającą Twoje nawiedzenie w kopii cudownego obrazu. Przedstawiamy wszystkie intencje wpisane do Wielkiej Księgi Apelowej, złożonej w kaplicy jasnogórskiego obrazu. Nigdy nie słyszano, byś opuściła tego, który się do Ciebie ucieka. Bądź z nami w każdy czas. We wszystkich naszych intencjach modlimy się na różańcu i rozważamy tajemnicę głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Ojca Sebastiana Podprzeora prosimy o błogosławieństwo.
Zanim udzielę błogosławieństwa, pragnę podziękować księdzu prałatowi za ten piękny kielich złoto-bursztynowy. O tyle jeszcze bardziej cenny dla nas, że właśnie taki również Jasna Góra podarowała Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI w czasie pielgrzymki, kiedy spotkał się z nami na sali rycerskiej. Dziękujemy serdecznie w imieniu sanktuarium. Na pewno ten kielich będzie tu służył i przypominał o wielkim sercu, złotym sercu. Bursztyn jest nazwany polskim złotem. To złote serce księdza prałata, które tutaj daje się odczuwać na Jasnej Górze. Bóg zapłać serdecznie za ten piękny dar dla sanktuarium i Matki Bożej. Pan z wami. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze.
Amen.
Weź w swą opiekę nasz Kościół Święty, Panu Najświętsza, niepokalana, niech Pan miłością, Pan
Zakończyliśmy transmisję modlitwy apelowej z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Modlitwie apelowej przewodniczył ojciec Paulin Mieczysław Polak. Prosimy o uwagę mieszkańców Wielkiej Brytanii, słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Osoby z Anglii i Walii, które nie będą mogły osobiście przyjechać do Częstochowy, a chciałyby dołączyć do procesji z darami na Jasną Górę, aby ofiarować swój dar serca w tak uroczysty sposób, proszone są o kontakt z panią Beatą z Londynu, która organizuje delegację do Częstochowy. Telefony do pani Beaty 020 73 86 87 28. Powtarzam numer telefonu 020 73 86 87 28.
Zapraszam na wieczorne wydanie wiadomości. Czy profesor Zyta Gilowska wróci do rządu? To pytanie zadają sobie dziś politycy i dziennikarze. Szef rządu Kazimierz Marcinkiewicz zaproponował jej ponownie stanowisko wicepremiera nadzorującego sprawy gospodarcze. Sprawa stała się przedmiotem debaty publicznej po decyzji sądu lustracyjnego. Nie zajmuje się on wnioskiem rzecznika interesu publicznego. Profesor Zyta Gilowska, jeśli chce dowieść, że jej oświadczenie lustracyjne było prawdziwe, musi złożyć wniosek o autolustrację.
Profesor Zyt Gilowski w sądzie lustracyjnym dziś nie było. Zjawił się jedynie zastępca rzecznika interesu publicznego Jerzy Rodzik. To on w ubiegły piątek złożył wniosek o lustrację ówczesnej wicepremier. Dziś też złożył w sądzie wniosek, ale zupełnie inny.
O odmowę wszczęcia postępowania w sprawie pani profesor Zyty Gilowskiej.
Powód? Gilowska nie jest już osobą publiczną i nie podlega lustracji. W miniony piątek premier zdymisjonował ją z funkcji wicepremiera i ministra finansów. Jednak to nie był dziś koniec z wnioskami. Rzecznik zaproponował, aby mimo wszystko rozpocząć postępowanie lustracyjne w tak zwanym trybie szczególnym.
Proszę o rozważenie, czy w niniejszej sprawie nie zachodzą szczególne okoliczności, o których mowa w artykule 18 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy, pozwalające na wszczęcie przez sąd postępowania lustracyjnego z urzędu.
Sąd jednak do tego wniosku się nie przychylił.
Postanawia nie uwzględnić wniosku zastępcy rzecznika interesu publicznego o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Zyty Gilowskiej.
Sędzia tłumaczył, że Zyta Gilowska jest już osobą prywatną, a w takiej sytuacji prowadzenie lustracji naruszałoby jej dobre imię.
Wszczynanie i prowadzenie postępowania lustracyjnego z możliwym negatywnym skutkiem dla osoby objętej wnioskiem pozostawałoby w sprzeczności zagwarantowaną w artykule 47 Konstytucji RP ochroną życia prywatnego, czci i dobrego imienia.
Profesor Zyta Gilowska takim uzasadnieniem jest zbulwersowana. Zamierza złożyć zażalenie na decyzję sądu lustracyjnego. Również premier Kazimierz Marcinkiewicz liczył, iż sąd zajmie się sprawą zarzutów stawianych jego bliskiej współpracownicy. Liczył, że weźmie pod uwagę tak zwane szczególne okoliczności.
Miałem 99% przekonanie, że ten przepis zostanie wreszcie zastosowany.
Z kolei wypowiedzią premiera oburzony jest sędzia prowadzący rozprawę Zbigniew Puszkarski. Jego zdaniem szef rządu przerzuca skutki własnych decyzji na sąd. Gdyby nie było dymisji, to byłby proces. Opinię premiera podziela Przemysław Gosiewski.
Mógł być przyjęty inny wariant, a mianowicie wszczęcia procesu lustracyjnego, bo zaistniały szczególne okoliczności dotyczące osoby pani premier Gilowskiej. Przede wszystkim okoliczności dotyczące pełnionej przez niej funkcji.
Polityków opozycji decyzja sądu nie zaskoczyła.
To jest klauzula na sytuacje, w których sąd lustracyjny moim zdaniem słusznie nie dostrzegł, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że istnieje formuła autolustracji.
Sąd tutaj podejmuje ostateczną decyzję i przesądza o tym, czy ktoś może pełnić funkcję państwową, czy nie. Zrobił to sam pan premier, czyli tym samym jakby przesądził o winie pani wicepremier Zyty Gilowskiej.
Tak jak była szybka dymisja, tak może być szybka szybki powrót do ministerialnych gabinetów. Premier zaproponował Gilowskiej stanowisko wicepremiera do spraw gospodarki.
Przedstawiłem pani profesor Zycie Gilowskiej propozycję objęcia funkcji wicepremiera do spraw gospodarczych w rządzie.
Zyta Gilowska decyzji, czy przyjmie tekę, jeszcze nie podjęła, ale jest sceptyczna. Politycy z rządowej koalicji, a także opozycji propozycje premiera oceniają krytycznie.
Nie można tak państwem poniewierać. To nie jest to, że no przecież jest następca, jest decyzja, jest nominacja wręczona przez prezydenta. I nie szkoda jest pani profesor, ale jest droga autolustracji.
To byłaby sytuacja, powiedziałbym, że dosyć groteskowa, dlatego że to by w ogóle już nie tłumaczyło postępowania premiera Marcinkiewicza.
Sama Zyta Gilowska ofertę traktuje jako miły gest, ale uważa, że jeśli zgodziłaby się ponownie wejść do rządu, to obywatele nie zrozumieliby tego ruchu. Premier Marcinkiewicz przyznaje, że to, co dzieje się wokół Zyty Gilowskiej, to jak dotąd najtrudniejsza sprawa, z jaką przyszło mu się zmierzyć jako szefowi rządu. Może też stąd właśnie biorą się nie zawsze zrozumiałe działania premiera. Najpierw dymisja, za chwilę zaproszenie do rządu, ale chyba dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki.
Zaostrza się konflikt izraelsko-palestyński na zachodnim brzegu Jordanu. Izrael aresztował przywódców Hamasu na zachodnim brzegu. Wśród zatrzymanych są członkowie parlamentu oraz 8 ministrów w rządzie Ismaila Haniye. Aresztowania to odpowiedź na zamordowanie jednego z dwóch Izraelczyków uprowadzonych przez Hamas w ostatnią niedzielę. O uwolnienie porwanych w Ziemi Świętej zaapelował Benedykt XVI podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.
Faccio appello ai responsabili israeliani.
Apeluję do przywódców izraelskich i palestyńskich, aby z wielkodusznym udziałem wspólnoty międzynarodowej starały się w sposób odpowiedzialny o przystąpienie do rokowań w sprawie konfliktu, które mogą zagwarantować prawdziwy pokój upragniony przez ich narody.
Sytuacja pomiędzy Izraelem i Palestyną zaostrza się. W nocy w Ramallah, Hebronie, Jerozolimie Wschodniej, Kalkilii i innych miastach niemal równocześnie aresztowano palestyńskich oficjeli. Zatrzymani przypuszczalnie będą stanowić kartę przetargową w staraniach o zwolnienie izraelskiego żołnierza uprowadzonego do Strefy Gazy. Rzecznik Hamasu mówi wprost.
Aresztowanie członków palestyńskiego rządu i parlamentarzystów to przekroczenie czerwonej linii i deklaracja wojny przeciwko Palestyńczykom.
Władze palestyńskie zaapelowały do społeczności międzynarodowej o interwencję przeciw izraelskiej operacji wojskowej. Oburzenia nie kryją sami Palestyńczycy.
To pokazuje, że Izrael jest państwem strachu, nie respektuje międzynarodowego prawa ani nawet demokracji.
Strona izraelska nie stara się jednak nawet stwarzać pozorów, że jest inaczej.
Do więzienia trafi każdy członek Hamasu, co do którego będziemy mieli podejrzenie, że ma coś wspólnego z polityką Hamasu i atakami terroru, to znaczy z porwaniami i zabijaniem Izraelczyków.
Wszystko wskazuje na to, że walka z Hamasem nie zakończy się szybko. Obecnie żydowskie wojsko atakuje obiekty na południu strefy i przygotowuje się do przeniesienia działań na północną jej część.
2 tony polskich truskawek rozeszły się w Brukseli jak ciepłe bułeczki. Czy dzięki temu sytuacja naszych plantatorów owoców miękkich się zmieni? Czy jednak unijna polityka siły, a nie jakości wygra z polską marką?
Organizatorem akcji w Brukseli.
Polskie truskawki smakują nie tylko ministrowi rolnictwa.
Wspaniałe to są truskawki.
W ubiegłym tygodniu raczyli się nimi także unijni komisarze i posłowie.
Te truskawki rozeszły się w ciągu pół godziny. Kolejka się ustawiła w Parlamencie Europejskim. Takich truskawek nie jedzie. W Brukseli nie ma takich truskawek, a dobrze, że były.
I choć i ładniejsze, i smaczniejsze, a także zdrowsze od tych popularnych w Unii, nie są na razie zbyt chętnie widziane na europejskim rynku. Skutecznie zastępują je te sprowadzane z Chin i z Maroka. Zeszłotygodniowa wizyta polskich plantatorów i ekspertów rolnych w Brukseli okazała się jedynie dyplomatycznym spotkaniem. Zdaniem Janusza Glinickiego, jednego z największych producentów tych owoców, sytuacja jest na tyle poważna, że za kilka lat polskie rolnictwo przestanie mieć rację bytu.
Nie ma lobby polskiego i nie ma, i pani komisarz robi wszystko, aby dalej ta sytuacja trwała.
Tam, gdzie na rzecz innych krajów pracują tysiące lobbystów, polskie owoce popularyzuje zaledwie kilka osób. Skutki są oczywiste. Na przykład wniosek o postępowanie antydumpingowe przeciwko Chinom złożony do Komisji Europejskiej jest już rozpatrywany pół roku i zakończy się najprawdopodobniej po sezonie truskawkowym. Zaniedbane przedakcesyjne negocjacje to nie tylko jedyna bolączka polskich producentów. Zmagają się także de facto z brakiem możliwości pozyskania dopłat na swoją produkcję.
Pieniądze na organizację rynku owoców i warzyw w Unii są przekazywane w zasadzie wyłącznie grupom i organizacjom producentów. Jak my nie mamy grup, nie możemy wykorzystać tych pieniędzy.
Zdaniem Jana Świetlika z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej grożąca plajta na polskim rynku truskawek doprowadzi do upadku nie tylko plantatorów, ale także zakłady przetwórcze. Rolnicy muszą się zrzeszać, jednak niezbędne są zmiany w polskim prawie. Niezrzeszony producent owoców nie płaci na przykład podatku od dochodu. Jeśli się zintegruje z innymi plantatorami, taki podatek będzie musiał uiścić. Wicepremier Lepper obiecuje zmianę polskich przepisów w tym zakresie.
Rozmawialiśmy wczoraj o programie PROW, programie rozwoju obszarów wiejskich, żeby tam dać przywileje zakładom przetwórstwa rolno-spożywczego.
I choć ustawa jeszcze nie gotowa, to już wiadomo, że kredyty, zwroty i upusty będą przyznawane na podstawie umów wieloletnich. Na razie głównym zadaniem pozostaje przekonanie firm polskich, jak i zagranicznych, że Polska ma warunki, by wyprodukować wysokiej jakości owoce i że tu jest baza surowcowa nie w Chinach, ani w Maroku.
Inicjatywa uczniowska składa do prokuratury wniosek o wstrzymanie przeciwko niej postępowania. Doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez tę organizację złożyło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Inicjatywa na swoich stronach instruuje młodych ludzi, jak popełniać przestępstwa, na przykład jak niszczyć mienie.
O mało której organizacji było tak głośno ostatnio jak o inicjatywie uczniowskiej. To jej działacze organizowali protesty przeciw obecnemu ministrowi edukacji narodowej Romanowi Giertychowi.
Chodzi także o to, żeby nie dać ministrowi szansy na zrealizowanie złych pomysłów.
A te złe pomysły to ich zdaniem powstanie Narodowego Instytutu Wychowania, wychowanie patriotyczne czy podziału historii na polską i powszechną. Mówią, że chcą szkoły wolnościowej, a co ona oznacza, wystarczy zajrzeć na ich internetową stronę. Hasła żywcem przepisane z biuletynów skrajnej lewicy, takie jak to, walka i anarchia.
Nie uważam, żeby wyciąganie teraz z tego, że akurat na swojej stronie mamy link do Federacji Anarchistycznej, było jakąś ważną rzeczą.
Bagatelizuje przedstawiciel inicjatywy uczniowskiej Aleksander Pawłowski. Ale na stronie inicjatywy pojawia się choćby taki apel: twórzmy młodzież anarchistyczną. Jest tam też mnóstwo symboli anarchistycznych i komunistycznych, jak na przykład zaciśnięta pięść. Wiceminister edukacji Mirosław Orzechowski po przyjrzeniu się działalności tego zrzeszenia uczniów sprawę skierował do prokuratury.
To, co zobaczyłem na stronie internetowej inicjatywy uczniowskiej, to, co było zamieszczone na podstronach pisma Buntownik, zresztą wydawanego też w druku, było jawnym podżeganiem do popełnienia przestępstwa.
Co skłoniło ministra, by skierować sprawę do prokuratury? Na stronie inicjatywy jest link do pisma Buntownik, a tam można przeczytać taką oto instrukcję. Jeśli robicie jakąś grubszą akcję bezpośrednią typu bicie szyb i mazanie na przykład banku czy McDonalda, pamiętajcie, żeby po oddaleniu się wyrzucać dowody i przedmioty, które wskazują na waszą winę. Przypomnijmy, inicjatywa ma skupiać uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Jakub Jacyna z Naczelnej Rady Adwokackiej uważa, że instrukcja buntownika to klasyczne naruszenie prawa.
Tego typu porady wskazują niedwuznacznie na to, że mamy do czynienia z naruszeniem artykułu 18, paragraf 3 kodeksu karnego. Mówi on o tak zwanym pomocnictwie, to znaczy udzielaniu porad tego typu, które mają służyć ułatwieniu popełnienia danego przestępstwa.
Młodzi aktywiści są zaskoczeni decyzją ministerstwa. Zdziwieni są też, że muszą ponosić odpowiedzialność za te publikacje i, jak zapowiadają, zwrócą się do prokuratury o umorzenie sprawy. Internetowych publikacji póki co nie wycofają.
Buntownik zostanie na stronie, a jeśli będzie trzeba, to serwer przeniesiemy, nawet do Stanów Zjednoczonych.
Inicjatywa uczniowska to marginalna organizacja, która nie ma odzwierciedlenia choćby w strajku szkolnym, szumnie przez nich zapowiadanym na ostatnie dni roku szkolnego. Niestety trudno jest uwierzyć w to, że inicjatywa uczniowska naprawdę jest inicjatywą uczniów. A problemem staje się to, że do walki politycznej wciągane są dzieci.
Jutro o wiele więcej słońca będzie w północnej części Polski. Na południu natomiast więcej chmur, opady deszczu i burze. Nie będzie już tak upalnie. Od 21 stopni na Podkarpaciu i na Wybrzeżu Gdańskim do 24-25 w centrum. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty, północno-wschodni. Ciśnienie 1010 hektopaskali. Dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Życzę dobrej, spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy warszawskiemu oddziałowi telewizji Trwam za przygotowanie wszystkich serwisów informacyjnych w dzisiejszym dniu. Pragniemy podziękować także naszym ofiarodawcom, którzy swym darem serca wspierają rozwój Radia Maryja i telewizji Trwam, aby to wspólne dobro służyło wszystkim Polakom. Do grona naszych ofiarodawców należą m.in. ZŻOR, Państwo Franciszek i Marianna Szuk, Państwo Bartosz i Barbara Bulik, Państwo Genowefa i Jan Kulkowscy, Pan Kazimierz Kulski, Pani Stefania Kuś, Pani Monika Orłowska z Żołenia, Państwo Helena i Zdzisław Mach, Pan Stanisław Stopka z Żukowic, Pani Maria Koczor, Państwo Jan i Maria Jędruch, Żyrakowa, Pani Teresa Lipa z Żyżyn, Pani Teresa Doroś z Żytonia, Pani Władysława Tazarz z Żywca, Państwo Edward i Teresa Ćmiel, Pan Stanisław Staław, Pani Zdzisława Wojtuł. Dla wszystkich ofiarodawców upominek muzyczny. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas, za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Ty śpisz spokojnie wtulony w sen. Do sennych marzeń śmiechasz się. A ja przemierzam właśnie czas, by zdążyć do tych marzeń, nim je porwie wrzask. Daj mi szansę z Tobą być, senne bramy opuścić. Nie chcę więcej poza miejscem w Twoich snach, poza miejscem. Znów będzie zwyczajny dzień. Sny pójdą spać, ty zbudzisz się. A ja powrócę znowu tu, gdzie nie ma ciebie dla mnie, nie ma twoich snów. Daj mi szansę z Tobą być, senne bramy opuścić. Nie chcę więcej poza miejscem w Twoich snach, poza miejscem w Twoich snach.
i spokojnie wtulony w sen. Do sennych marzeń uśmiechaj się, a ja przemierzać będę czas. By zdążyć do tych marzeń, nim je porwie pras. Daj mi szansę z tobą być, senne brane pochodzić. Nie chcę wiedzieć, poza miejscem twoich snach, poza miejscem twoich snach. Daj mi szansę z tobą być, senne brady opuścić. Nie chcę wiedzieć, poza miejscem twoich snach, poza miejscem w twoich snach.
Ja Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. To się nazywa Radio Maria.
Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii i dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością i dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja, rozwija się telewizja Trwam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagał.
Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BP SA, drugi oddział Toruń, 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu, 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 0003.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Stokłosa w areszcie? Pyta jutrzejszy nasz dziennik. W przyszłym tygodniu dojdzie do kolejnych spektakularnych zatrzymań osób podejrzanych o udział w aferze korupcyjnej w Ministerstwie Finansów. Działania policji i prokuratury w najbliższych dniach wiążą się z wątkiem Stokłosy i dotyczą prominentnych osób zamieszanych w proceder nieuzasadnionego umarzania podatków. Umorzenia podatkowe, jakie uzyskał wówczas senator, wynosiły około 851 tysięcy złotych. Biesiady w pasibrzuchu. Niewykluczone, że w areszcie znajdzie się sam Stokłosa. Czytam w naszym dzienniku. Sąd odmówił lustracji byłej minister finansów. Nieoczekiwana propozycja premiera. Powrót Tygilowskiej do rządu jako wicepremiera do spraw gospodarczych. Zaskoczenie werdyktem było jednak dużo mniejsze niż późniejsza decyzja premiera. Została autolustracja. Nie chciałem oglądać tych materiałów. Rozmowa w naszym dzienniku z ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych Zbigniewem Wassermanem. Jeszcze przed urodzeniem u Kubusia wykryto bardzo poważną wadę serca. Rodzice z wielką energią rozpoczęli walkę o życie synka. Dzięki wspaniałym lekarzom udało się. Dziś Kubuś ma 4 lata. Cud życia. Jutro w naszym dzienniku. Mamy największe w Europie zasoby geotermalne, ale wciąż nieeksploatowane. Czy to lobby naftowo-gazowe skutecznie blokuje wszelkie inicjatywy? Czytam w naszym dzienniku. Niewykorzystana geotermia. Kupcy polscy. Jutro kolejny dodatek w naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
21:45. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. W naszym studiu jest pan minister środowiska, pan profesor Jan Szyszko. Gorąco i serdecznie witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie ministrze, piękna nasza Polska cała. I o to piękno również dba pan już od lat wielu, jako minister, teraz zdaje się drugi raz już jako minister środowiska. I do tego rządu wchodził pan z szczególnym, specjalnym programem dotyczącym opieki, pieczy nad naszym środowiskiem naturalnym, nad tymi skarbami, żeby one nie zostały zmarnowane, ale by służyły, tak jak służyły poprzednim pokoleniom Polaków. Co udało się już z tego programu zrealizować? Może na początku jeszcze przypomnijmy tak węzłowo, jakie były, są jego najważniejsze założenia.
Więc dziękuję ślicznie, dziękuję za tą wspaniałą piosenkę, która rozpoczyna to spotkanie. Rzeczywiście piękna jest nasza Polska, piękny jest ten kraj, przebogaty w zasoby przyrodnicze, w zasoby kulturowe, a to wszystko dzięki temu, że mieszkają tutaj właśnie tacy ludzie jak my, którzy potrafili to użytkować, użytkują i będą użytkowali w przyszłości. I dzięki temu użytkowaniu właśnie te zasoby takie posiadamy. Program generalnie zakładał to, co jest jak gdyby rzeczą oczywistą, a mianowicie podmiotem naszej działalności jest człowiek, a budując program dla Prawa i Sprawiedliwości, zdając sobie równocześnie sprawę z tego, że jesteśmy w tej chwili już członkami Unii Europejskiej, podstawą tego programu była analiza tendencji, jakie występują w Unii Europejskiej i co się tam dzieje, co się dzieje w państwach teoretycznie wyżej od nas gospodarczo rozwiniętych. A mianowicie pierwsze rzeczy naprawiają strukturę klas wieku, popełnione błędy, szczególnie błędy w układach demograficznych, zaowocowały tym, że z jednej strony żyją dłużej, ale z drugiej strony przewaga starszych klas wieku w tej populacji ludzkiej jest duża, nie ma kto pracować, perspektywy są, minorowe. W związku z tym pierwsza rzecz, odbudować strukturę klas wieku. My w Polsce mamy wyśmienitą strukturę klas wieku, przewagę młodych ludzi, przewagę młodych klas wieku, a więc prognozy demograficzne dobre. Jesteśmy tutaj lepsi. Druga tendencja, która występuje w Unii Europejskiej, to jest odbudowa zasobów przyrodniczych. To tam wraz z szybkim rozwojem gospodarczym, nie szanując praw przyrodniczych, a nie dlatego, że nie chciano tego szanować, tylko dlatego, że nie zdawano sobie sprawy z tego, jakie są reperkusje, spowodował ten rozwój gospodarczy rzeczywiście zniszczenie tych zasobów przyrodniczych żywych, mierzonych właśnie gatunkami rodzimymi, gatunkami roślin i zwierząt. I w tej chwili cała działalność gospodarcza idzie w tym kierunku, żeby wraz z rozwojem gospodarczym dalszym odbudowywać zasoby przyrodnicze, co kosztuje bardzo dużo. My mamy przewspaniałe zasoby przyrodnicze, a to dzięki temu, że mieliśmy bardzo ekstensywne rolnictwo. To tutaj w Polsce przetrwało to drobne, ekstensywne, prywatne rolnictwo i ono zaowocowało tym, że mamy gleby w dobrym stanie biologicznym, gleby przygotowane rzeczywiście do produkcji żywności o podwyższonej jakości. Czyli następny plus po naszej stronie. No i trzecia rzecz, którą się obserwuje bardzo mocno w państwach Unii Europejskiej, w państwach rozwiniętych, to ucieczka ludzi z terenów zurbanizowanych, z terenów miejskich, w tereny niezurbanizowane, w tereny wiejskie. I to nie po to, żeby produkować zboże, ziemniaki, tylko po to, żeby mieszkać w godnych człowieka, dla człowieka warunkach, a tym ludziom okazuje się, że potrzebni są inni ludzie, którzy będą dla nich produkowali żywność, którzy będą pełnili usługi. Czyli ucieczka bogatych ludzi z miast na wieś powoduje to, że następuje stymulacja miejsc pracy, ludzie na wsi są potrzebni. I my następną rzecz mamy. Mamy tą, że w terenach niezurbanizowanych żyje 36% populacji ludzkiej, czyli to są te trzy jak gdyby nasze plusy. Co jest naszym minusem? Naszym minusem jest to, że właśnie w tych terenach niezurbanizowanych jest największe strukturalne bezrobocie. Całe bezrobocie w Polsce jest rzędu około 18%, natomiast 45% ogólnego bezrobocia to są właśnie tereny niezurbanizowane. To dotyczy to 36% populacji ludzkiej. I ten cały program Prawa i Sprawiedliwość w stosunku do terenów niezurbanizowanych, który ja również budowałem, polega na tym, w jaki sposób wykorzystać te szanse, które są, w jaki sposób tworzyć miejsca pracy w terenach niezurbanizowanych, co zrobić, żeby zasoby przyrodnicze stymulowały właśnie te miejsca pracy, żeby je użytkować i żeby one służyły człowiekowi. Jesteśmy w Unii, przygotowaliśmy się do tego, jest to nasza szansa i musimy tą szansę wykorzystać, ale nie pod tym kątem, że będziemy powielali błędy państw wysoko rozwiniętych, tylko że skorzystamy z tych błędów i wykorzystamy nasze atuty. To był nasz program, ale równocześnie ten program zakładał, że no, jedna rzecz jest niezwykle istotna. A mianowicie, wchodząc w struktury Unii, żeśmy adoptowali prawo unijne, przystosowaliśmy prawo polskie do prawa unijnego i powstał swego rodzaju, zresztą no, nie trudno to zrozumieć, bałagan prawny. Pierwsza działalność, którą rozpocząłem natychmiast po objęciu stanowiska ministra środowiska, to stymulacja na szczeblu rządu. Został powołany pod moim przewodnictwem zespół do spraw przeglądu prawa. Chodzi nam o to, żeby to prawo było spójne, różne ustawy, żeby były spójne między sobą, żeby to prawo było jasne, żeby to prawo można było stosować przez normalnych ludzi w Polsce. Chodzi o to, żeby to prawo rzeczywiście służyło człowiekowi i było pomocne w tym kierunku, żeby można było stymulować rozwój gospodarczy, że można było wykorzystywać zasoby przyrodnicze do rozwoju gospodarczego. I to trwa. Ale równocześnie były sprawy niezwykle istotne, priorytetowe dla właśnie rozwoju terenów niezurbanizowanych. I takim jednym z podstawowych praw, które trzeba było ustalić i stworzyć prawie że od początku, to jest ustawa o handlu emisjami, A z czego to się bierze? To jest ustawa, która jest związana z konwencją klimatyczną, z protokołem z Kioto, z jedną z najważniejszych konwencji gospodarczych, która ma na celu właśnie zrównoważony rozwój i to również zrównoważony rozwój terenów niezurbanizowanych, a więc i tworzenie miejsc pracy. Polska ma oczywiście swoje zalety, swoje wady, natomiast nie ulega wątpliwości, że oprócz wielkich sukcesów na polu użytkowania zasobów przyrodniczych i stanu tych zasobów przyrodniczych, które w tej chwili w Polsce są, wyróżniają ten nasz kraj, jesteśmy ewenementem w skali Europy, to trzeba pamiętać również o tym, że od 1991 roku, kiedy przyjęliśmy politykę ekologiczną państwa, stworzyli odpowiedni, sprawny system finansowania inwestycji proekologicznych, dokonaliśmy ogromnego skoku w zakresie poprawy jakości powietrza i poprawy jakości wody. I w związku z tym również tutaj dokonaliśmy wielkich osiągnięć w zakresie konwencji klimatycznej i protokołu z Kioto. Cóż mówi konwencja klimatyczna i protokół z Kioto? Otóż mówi to, że wraz z rozwojem gospodarczym coraz więcej spalamy różnego rodzaju nośników energii opartych o węgiel, takich jak gaz, jak węgiel, jak ropa naftowa i coraz więcej tego dwutlenku węgla jest, wzrasta zawartość dwutlenku węgla w atmosferze. Robi się pewna warstwa izolacyjna wokół kuli ziemskiej, robi się nam coraz cieplej i w związku z tym powstają negatywne skutki tego ocieplenia, inni mówią negatywne skutki zmian klimatu. Tam, gdzie było ciepło, staje się zimno, tam, gdzie było zimno, staje się cieplej, topnieją lodowce, podnosi się poziom wód oceanów, państwom wyspiarskim grozi zalanie, straty ocenia się na miliardy dolarów, giną tysiące ludzi. W związku z tym działalność w tym kierunku, żeby przeciwdziałać temu procesowi, żeby zmniejszyć koncentrację gazów cieplarnianych, między innymi dwutlenku węgla w atmosferze. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. I w związku z tym, na bazie protokołu z Kioto, będę mówił tu pewnymi skrótami, każdy z państw ma pewien limit emisji dwutlenku węgla do atmosfery, albo inaczej, limit spalania surowców energetycznych. Zgodnie z protokołem z Kioto, Polska, jako jedno z państw rozwiniętych, ma obniżyć zawartość albo emisję gazów cieplarnianych w atmosferze do roku 2008-2012 o 6%. Rok 2004, analizujemy to, Polska obniżyła emisję gazów cieplarnianych do atmosfery o ponad 30%, 33,4%, ile dokładnie pamiętam. Jest to ogromny sukces i ten sukces nie wynika z zapaści gospodarczej. Ten sukces wynika z tego, że zastosowaliśmy nowe technologie, czystsze technologie i w związku z tym dokonaliśmy swego rodzaju cudu gospodarczego. Nastąpił rozwój gospodarczy i obniżyliśmy emisję gazów cieplarnianych. I protokół z Kioto równocześnie mówi, że wszystko to, co jest powyżej tego 6% obniżenia emisji, to można tym gospodarować w swoisty sposób. Z jednej strony można to sprzedać tym, co nie spełnili warunków protokołu z Kioto, a w związku z tym muszą zapłacić kary za wyemitowaną większą ilość dwutlenku węgla do atmosfery. Można z drugiej strony tą nadwyżkę zużyć do rozwoju gospodarczego, czyli mogą powstawać zakłady pracy emitujące, zawsze każdy zakład pracy związany jest z używaniem zasobów energetycznych, jest jak gdyby limit do rozwoju gospodarczego. Czyli można sprzedać i można się rozwijać. Jest jeszcze następna metoda, to są tak zwane mechanizmy, miękkie mechanizmy finansowania protokołu z Kioto, a mianowicie można zrobić to w ten sposób, że mamy tą nadwyżkę, ale możemy jeszcze zastosować nowszą technologię. W związku z tym wchodzi tak zwany element wspólnych działań, że idziemy, albo ktoś do nas przychodzi, albo my gdzieś idziemy, stosujemy swoją technologię i o ile tą nową technologią znowu obniżyliśmy tą emisję dwutlenku węgla do atmosfery, to uzyskujemy następny limit albo do handlu, do sprzedaży, albo do rozwoju gospodarczego. I proszę sobie wyobrazić, że Polska jest właśnie w tej sytuacji, gdzie ma tą nadwyżkę w stosunku do roku bazowego około 150 milionów ton. a cena jednej tony dwutlenku węgla waha się różnie w zależności od tego, na jakim poziomie robi się no, tę wymianę handlową, od 4 do 30 euro za jedną tonę dwutlenku węgla. Proszę sobie wyobrazić, jakie są to bardzo duże pieniądze. Co nam się udało zrobić? Udało nam się stworzyć ustawę o handlu emisjami. Udało nam się zrobić to, i dzisiaj dostałem piękną informację, że będziemy wpuszczeni do europejskiego systemu handlu emisjami. I udało nam się również stworzyć ustawę, która jest w tej chwili w uzgodnieniach międzyresortowych, że jednym z beneficjentów tego handlu, ja bym powiedział, emisjami będą nasze wspaniałe lasy państwowe za to, że one są w stanie pochłaniać dwutlenek węgla z atmosfery. Są w stanie pochłonąć około 2,5 miliona ton dwutlenku węgla z atmosfery w udowodniony sposób na skutek naszej działalności gospodarczej. Czyli mamy 2,5 miliona ton, średnio, powiedzmy sobie, nawet po 15 euro, to są określone sumy pieniędzy, które chcemy przekazać na tworzenie miejsc pracy, na zalesianie w terenach niezurbanizowanych. Chcemy w ten sposób spełnić nasze podstawowe założenie programowe, tworzyć miejsca pracy w terenach właśnie niezurbanizowanych poprzez zalesianie. Oblicza się, że zalesienie około 10 hektarów i w związku z tym kwoty uzyskane za pochłanianie dwutlenku węgla winny dać